Ostatnim razem przyglądaliśmy się grzechom języka w liście Jakuba. Rick ostatnio nauczał właśnie na temat między innymi oczerniania, takiego fałszywego oskarżania innych. Dzisiaj przyjrzymy się psalmowi, który przedstawia reakcję drugiej strony, czyli tych osób, które są ofiarą fałszywych oskarżeń. Więc jeszcze dzisiaj nie wrócimy do Galacjan, robimy sobie dłuższą przerwę od tego listu, tym bardziej, że już i tak było kilka niedziel bez Galacjan. A i tak chciałem co jakiś czas wracać do psalmu, więc dzisiaj akurat złożyło się tak, że ten psalm kolejny, który jest, psalm siódmy, łączy się z tematem nauczania z ostatnich tygodni z listy Jakuba. Więc przed nami psalm siódmy i przeczytajmy go proszę na początek. Jest to trochę dłuższy niż dotychczasowe psalmy, 18 wersetów. Więc psalm siódmy. Skarga Dawida, którą wyśpiewał do Pana z powodu kusza Beniaminity. Panie Boże mój, do Ciebie się uciekam. Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców, by kto jak lew mnie nie porwał i nie rozszarpał, gdy zabraknie wybawcy. Boże mój Panie, jeżeli ja to popełniłem, jeśli nieprawość plami moje ręce, jeśli wyrządziłem zło swemu dobroczyńcy i swego wroga złupiłem doszczętnie, to niech nieprzyjaciel ściga mnie i schwyci. I wdeprze w ziemię me życie, a godność moją niechaj w proch obali. Powstań, o Panie, w Twym gniewie. Podnieś się przeciw zaciekłości mych ciemięstów, wystąp w sądzie, jak i zapowiedziałeś. Gromada narodów niech Cię otoczy, a Ty zasiądź ponad nią wysoko. Pan jest sędzią narodów. Panie, przyznaj mi słuszność według mojej sprawiedliwości i według niewinności, jaka jest we mnie. Niechaj ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocni Boże Sprawiedliwy, Ty, co przenikasz serca i nerki. Taczą jest dla mnie Bóg, co zbawia prawych sercem. Bóg, sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pałający gniewem. Jeśli się kto nie nawróci, miecz swój on wyostrzy. Przygotuje na niego pociski śmiertelne, sporządzi swoje ogniste strzały. Oto tamten poczuł nieprawość, brzemienny jest udręką i rodzi podstęp. Wykopał dół i pogłębił go, lecz wpadł do jamy, którą przygotował. Jego złość obróci się na jego głowę, a jego gwałt spali mu na ciemię. Ja zaś uwielbiam Pana za jego sprawiedliwość. Sam śpiewam imieniu Pana Najwyższego. Jest to taka prośba do Boga o ochronę przed fałszywymi oskarżeniami. Elementy tego psalmu wskazują na to, że właśnie chodzi przede wszystkim o jakieś oczernienie. I już sam tytuł mówi o tym, że Dawid śpiewał z powodu słów kusza Beniaminity. Niestety w wielu przykładach tego nie widać. Natomiast w oryginale chodzi o słowa kusza Beniaminity. I to jest modlitwa, która jest prośbą o przyznanie słuszności wobec tych oskarżeń, o ukazanie tego, że nie jest winny. To jest takie zwrócenie się Dawida do tego, który jest najlepszym adwokatem i który jest najlepszym sędzią. Który jest sędzią, który naprawdę wie, co się wydarzyło. Wie nie tylko, co się wydarzyło, ale wie też, jakie były motywacje osób, które do tego doprowadziły. Więc to jest taki psalm, który nas uczy, jak w ogóle, jak zwracać się do Boga w takich sytuacjach, kiedy też bywamy może ofiarą takich oskarżeń. Natomiast Dawid nie pisze wprost, jakie wydarzenie skłoniło go do napisania tego psalmu. Wiemy tyle, że powodem było działanie i słowa tego kusza Beniaminity. To nam daje jakąś okazję do tego, żeby określić, co to mogło być za zdarzenie. Beniaminici byli często wrogo nastawieni do Dawida, dlatego że Saul był Beniaminitą, więc konflikt Sauna z Dawidem przenosił się niejako na całe to plemię. To też widzimy w wielu sytuacjach z życia Dawida. Natomiast nie widzimy w życiu Dawida, w Biblii przynajmniej, żadnej postaci o imieniu Kusz. Więc mogło to być imię, a mogło to być określenie osoby, która pochodziła z południa, z Afryki. Tak czasem nazywano te osoby. Albo w ogóle jakiegoś poganina. Więc albo to był Beniaminita o takim imieniu Kusz, albo to był poganin, który jakoś przyłączył się do Beniaminitów. W każdym razie chodziło o kogoś z otoczenia Saula. To jest ten właśnie wątek czy kontekst wrogości Saula i jego plemienia do Dawida. I w tym, żeby ustalić kontekst, pomocne jest też spojrzenie na to, że Dawid powołuje się na swoją niewinność. I tutaj najbardziej prawdopodobnym jest znowu konflikt z Saulem. Bo tam wiemy, że Dawid zachowywał się wręcz krystalicznie czysto. Później w jego życiu bywało różnie. Były konflikty z Absalomem, jego synem, które wynikały także z jego grzechu, ale tutaj jeżeli znamy historię, to wiemy, że Dawid zachowywał się wobec Saula sprawiedliwie, nie był winny w tym konflikcie. Nawet nie był winny, czy nawet nie wykorzystał okazji do tego, żeby zabić Saula, chociaż miał takie okazje i chociaż Saul chciał go zabić. Być może także ten kurz Beniaminita był jedną z osób, które oskarżały wobec Saula Dawida o to, że Dawid chce zabić Saula, że Dawid ma złe zamiary wobec Saula, bo to też widzimy w tej historii między Saulem a Dawidem. Więc to jest kontekst, a celem jest to, czy naszą nauką dla nas jest to, żeby uczyć się właściwie odpowiedzi na niesłuszne oskarżenia. I to jest taka modlitwa o sprawiedliwy osąd. Czyli z jednej strony o nasze uniewinnienie, a z drugiej strony o powstrzymanie przeciwników. I to jest taka modlitwa wyrażająca ufność do Boga i wywyższająca Go za to, że On jest sprawiedliwym sędzią. Że sędzia sprawiedliwy jedynie Bóg jest tym, który sprawiedliwie może osądzić. I pierwszym punktem, od którego zaczyna się cała ta modlitwa, jest prośba o schronienie. I to, że Bóg jest tym, który może wybawić i uwolnić od wszystkich prześladowców, wydaje się oczywiste, kiedy to czytamy. Ale może nie wydaje się to takie oczywiste dla nas, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji. Czy może bardziej nasza reakcja nie jest taka oczywista. Czasem inną mamy reakcję na to, kiedy ktoś nas oskarża o coś niesłusznie. Być może szukamy ulgi w tym, żeby jakoś wylać swoje żale. Być może szukamy sojuszników, z którymi możemy jakoś sprzeciwić się tej osobie. Być może chcemy stawić w gorszym świetle tą osobę niż w rzeczywistości. Dawid tego nie robi. On nie szuka sojuszników, on nie znieważa przeciwnika. Widzimy, że on zwraca się do tego, kto najlepiej zna całą sytuację i kto ma moc uwolnić go od tych przeciwników, bo Dawid pisze o nich w liczbie mnogiej. Nie chodzi tylko o tego jednego kusza, to jest przedstawiciel większej grupy i to grupy drapieżnej, bo czytamy dalej o tym, że Dawid porównuje ich do dzikich zwierząt, do lwów. Często psalmiści porównywali właśnie przeciwników do jakichś dzikich zwierząt, szczególnie do lwów. Wy mają to do siebie, że czyhają na ofiarę. Czekają i czyhają na to, aż będzie ten moment, w którym będą mogli ją porwać. I Dawid wie o tym, że bez Boga, bez Jego ochrony mogliby go poszarpać. I podobnie my, bez Bożej ochrony, moglibyśmy być łatwą zdobyczą na przeciwnika. I to jest ten początek, ten zwrot do Boga, ale potem widzimy coś zaskakującego. Od 4 do 6 jest coś, co można nazwać taką przysięgą niewinności. Jest kilka zdań warunkowych, które odpowiadają na zarzuty przeciwników. I Dawid odważnie mówi o tym, że jeżeli on jest winny, to jest gotów ponieść konsekwencje. I tutaj od razu warto zwrócić uwagę na to, że on nie twierdzi, że jest bez grzechu. Nie chodzi o to, że Dawid mówi, że można być sprawiedliwym przed Bogiem, jeżeli chodzi o całe życie. Nie w tym sensie. Dawid tutaj pisze o konkretnej sytuacji. Wiemy o tym, że Dawid nie twierdził, że jest bez grzechu. Czytamy inne jego psalmy, gdzie on wyraźnie to podkreśla. Na przykład 143 psalm, werset 2. Gdzie mówi nawet, żeby Bóg nie pozywał na sąd swojego sługi, dlatego że nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą, przed Bogiem. W tamtym psalmie jasno widać, że Dawid wiedział o tym, że nie ma szans stanąć przed Bogiem i powiedzieć, że jestem sprawiedliwy. Natomiast w tym psalmie 7 chodzi właśnie o jakąś konkretną sytuację, o konkretne zarzuty. Chodzi o ten konflikt, w którym Dawid był oskarżany o różne złe rzeczy. I ciekawe jest to, że Dawid twierdzi o sobie, że nie jest winny. Czasem mówi się tak, że jak jest konflikt, to zawsze dwie strony są winne w jakimś stopniu. Czasem tak. Ale czasem bywa tak jak tutaj, że może być inaczej. Ale jednocześnie Dawid nie mówi tak beztrosko, ja mam rację. Dawid mówi z odwagą, że on może przynieść czy ponieść konsekwencje, gdyby jednak okazało się, że on też jest winny. Więc tego, co tutaj robi Dawid, uczymy się, żeby zwracać się o pomoc, ale nie tylko wołać o ratunek dla siebie i od przeciwników, ale też patrzeć na swoje życie. Żeby nie było tak, że my wołamy do Boga, żeby nas oczyścił z zarzutów, a jednocześnie my kogoś może oskarżamy o podobne rzeczy. I u Dawida to przybiera formę przysięgi. Przeczytajmy od 4 do 6 wersetu. Boże mój, Panie, jeżeli ja to popełniłem, jeśli nieprawość plami moje ręce. Jeśli wyrządziłem zło swemu dobroczyńcy i swego wroga złupiłem doszczętnie, to niech nieprzyjaciel ściga mnie i schwyci i wdepcze w ziemię me życie, a godność moją niechaj w proch obali. To brzmi dosyć zuchwale. Trzeba przyznać szczerze, to brzmi tak, jakby on był naprawdę przekonany o tym, że jest niewinny. I możemy to zrozumieć wtedy, kiedy właśnie pamiętamy, co działo się między nim a Saulem. Wiemy, że Dawid okazywał szacunek Saulowi jako królowi i to nawet wtedy, kiedy Saul czyhał na jego życie, a w otoczeniu króla były osoby, które mówiły królowi Saulowi, że Dawid jest jego wrogiem, że Dawid chce zła dla niego. I te rzeczy, szacunek Dawida do Saula, tych ludzi z otoczenia Saula, którzy spiskowali przeciwko Dawidowi, także stosunek Saula do Dawida, widzimy w jednej sytuacji, gdzie Dawid mógł zrobić Saulowi krzywdę. Było takich więcej sytuacji, ale zobaczmy na pierwszą księgę Samuela 24. Pierwsza Samuela 24. To jest właśnie ten etap historii, gdzie Saul właśnie ściga Dawida i wchodzi do jaskini, w której był Dawid. Saul tego nie wiedział, bo poszedł tam nie po Dawida, ale za potrzebą. To werset 4 o tym mówi. Więc Saul nie wiedział, że tam jest Dawid, a Dawid miał okazję do tego, żeby zrobić krzywdę Saulowi. Nawet jego wojownicy, jego ludzie mówili, żeby wykorzystał sytuację. Ale jak pamiętamy, Dawid uciął tylko kraj szaty Saula. I dopiero wtedy, kiedy Saul wychodził z jaskini, Dawid do niego zawołał i widzimy to w 9 wersecie. Widzimy szacunek Dawida do Saula. Bo Dawid powiedział do niego: Panie mój królu, i oddał mu pokłon. Ale zapytał go także w tej sytuacji, dlaczego słucha ludzi, którzy mówią, że Dawid ma wobec niego złe zamiary. Prawdopodobnie właśnie te głosy były powodem powstania tego psalmu. Głosy ludzi, którzy mówili o tym, że Dawid chce krzywdy Saula. I to było to, co sprawiało, że Saul gonił Dawida. Więc Dawid mówi o swojej niewinności, bo ani nie skrzywdził tych, którzy byli dla niego dobrzy, ani nie złupił swojego wroga, ani nawet nie skrzywdził Saula, który czyhał na jego życie. Więc to nie były słowa rzucane na wiatr. Dawid był pewien tego, co mówił i był w stanie ponieść konsekwencje, gdyby nie mówił prawdy. Był gotów nawet poddać się temu przeciwnikowi, gdyby okazało się, że on jest winny. Był w stanie, czy gotów ponieść śmierć, stracić godność. Więc to jest coś więcej niż powiedzieć: nie jestem winny, ja tego nie zrobiłem. To jest szczere wołanie do Boga, żeby on sprawiedliwie osądził. Łatwo mówić przed sobą: ja tego nie zrobiłem. Przed innymi także łatwo jest mówić: ja tego nie zrobiłem. Ale co innego to, co tutaj, powiedzieć Bogu: jeżeli zawiniłem, to zrób ze mną to albo tamto. To naprawdę trzeba mieć czyste sumienie. Podobną postawę widzimy u Hioba. Widzimy u człowieka też sprawiedliwego, który był przekonany, że w niczym nie zawinił. I jest taki jeden rozdział, 31, gdzie prawie cały rozdział mówi o podobnych, przedstawia podobne zdania. Też takie warunkowe: jeżeli coś zrobiłem albo czegoś nie zrobiłem, to niech Bóg mi, i tutaj też uzupełnienie. Więc Hiob też domagał się sprawiedliwości w osądzie. I też mówi, że jest gotów ponieść konsekwencje, gdyby faktycznie zawinił. I to podobieństwo modlitwy Dawida do słów Hioba pokazuje nam, że Dawid też mógł być zdezorientowany. On mógł nie wiedzieć, dlaczego w ogóle jest traktowany, jakby był złoczyńcą. A dla nas pokazuje to, jak ważne jest zadbać o nasze sumienie. Bo nie ma nic złego w tym, żeby domagać się sprawiedliwego sądu, ale wtedy trzeba uważać, bo my też możemy być osądzeni. Więc pragnienie sprawiedliwości powinno zacząć się od naszej sprawiedliwości. Bo łatwo jest wytykać innym ich błędy. To też widzimy, kiedy widzimy bardzo wyraźnie, jak w rodzeństwie, jak pamiętamy w swoim rodzeństwie, albo teraz jak ktoś ma dzieci, albo w szkole między dziećmi, to też bardzo często są takie usprawiedliwienia. To nie ja zrobiłem, to nie ja zepsułem, to nie ja powiedziałem, to nie ja zacząłem. I łatwo to widzieć u dzieci, ale podobnie mamy my dorośli. Może bardziej subtelnie, może trochę trudniej jest to wykryć, ale też mamy skłonności do tego, żeby szukać winy poza nami. Więc ten psalm uczy nas sprawiedliwości w domaganiu się sprawiedliwości. żeby to nie była taka sprawiedliwość, jaką znamy z filmu Sami Swoi. Nie wiem, czy kojarzymy tą scenę, gdzie babka Pawlokowa dawała swojemu synu granaty, mówiąc: sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Więc trzeba sobie zapewnić sprawiedliwość. A na koniec jeszcze jak pojechali, to powiedziała: jedźcie z Bogiem. Więc sąd sądem, Bóg Bogiem, ale sprawiedliwość, o to trzeba się zatroszczyć samemu. To jest inna nauka. Tu chodzi o uczciwe podchodzenie do sporów. To nie chodzi o proszenie Boga o ratunek, w takim sensie, żeby prosić Go o to, żeby On był po naszej stronie. To jest proszenie o to, żeby On stanął na sądzie i sprawiedliwie osądził. Więc jeżeli my prosimy Boga o ratunek, to musimy najpierw przyjrzeć się swoim czynom, obmyć ręce, oczyścić serce, tak jak słuchaliśmy tydzień temu. I dopiero po tym, co zrobił Dawid, po tym, że przyłożył sprawiedliwość do siebie, wezwał do osądzenia przeciwników. Od 7 wersetu jest prośba o ratunek przez sprawiedliwy sąd, a potem od 10 wersetu jest opis sprawiedliwego panowania. Natomiast zaczyna się od kilku wezwań do Bożej interwencji. Czytamy w 7 wersecie: powstań w Twoim gniewie, podnieś się przeciwko zaciekłości wrogów i wystąp w sądzie, który zapowiedziałeś. To są częste zwroty używane w psalmach, takie do Boga właśnie, żeby On zainterweniował. Natomiast cały ten dłuższy fragment on pokazuje Boga jako z jednej strony sędziego, a z drugiej strony takiego wojownika. Jako tego, kto wydaje wyrok, a potem tego, kto ten wyrok wykonuje. A do tej pory Dawid mógł mieć wrażenie, że Bóg się tylko przegląda. No bo uciekał przed Saulem, musiał się chować po jaskiniach, na pustyniach, uciekać z Izraela. Więc wydawało się, że Bóg obserwuje, że Bóg nie reaguje. A teraz Dawid prosi o interwencję, żeby Bóg powstał na swój sąd, żeby zajął sędziowski tron. Ale poza tym prosi też, żeby otoczyła go gromada narodów. Więc to nie ma być jakaś prywatna rozprawa, bo Dawid był ścigany przez wojska Saula, czyli króla. Przez króla, który oskarżał go o to, że on nie jest wobec niego lojalny. Więc to jest sprawa wagi narodowej. To jest sprawa, której potrzebne było takie publiczne oczyszczenie zarzutów. To tak jakby ktoś w telewizji kogoś oskarżył o zdradę, a potem chciał przeprosić w cztery oczy i stwierdził, że to wystarcza. Sprawiedliwe byłoby wtedy przeprosić na tym samym forum, w tych samych mediach. Więc podobnie Dawid prosi, żeby Bóg oczyścił go, rozstrzygnął jego sprawę na oczach świadków. Bo to nie był prywatny spór Saula z Dawidem, albo z tym Kuszem, Dawida z Kuszem. To była właśnie sprawa wagi narodowej. Wiedziały też o tym sąsiednie narody, bo tam też Dawid uciekał, czasem później służył w innych narodach. Więc Dawid woła o to, żeby Bóg rozstrzygnął to na takim publicznym forum. No i widzimy też Boga, który jest sędzią narodów. To nam pokazuje z kolei, że Bóg jest sędzią wszystkich, a wszyscy są przed Nim odpowiedzialni. Że Bóg i może, i kiedyś rozstrzygnie każdy spór. Nie tylko Dawida, tego, który był namaszczony, ale także każdy spór na świecie. I w 9 wersecie Dawid prosi o uznanie jego słuszności, czyli osądzenie go według jego sprawiedliwości. Ponownie nie chodzi o bezgrzeszność. Chodzi o to, żeby jego oczyścić z fałszywych zarzutów, o to, żeby zakończyć bezprawność tych bezbożnych. O to, żeby umocnić Dawida, który nie był winny, a doświadczał krzywdy. I wiemy, że później to się wydarzyło. Wiemy, że po tym, jak był poniżany, jak musiał uciekać, to został królem. Został wywyższony, został umocniony przez Boga. Został królem Judy, a potem całego Izraela. Więc po tym poniżaniu, po tym okresie krzywdy, uciekania, Bóg wywyższył go, umocnił i uczynił królem. Ale możemy to zobaczyć też coś więcej, dlatego że psalmy wskazują nam na Chrystusa, a Dawid jako król, jako namaszczony także wskazuje nam na Chrystusa. I ostatecznie tylko Chrystus jest sprawiedliwy. I to nie w jakiejś jednej sytuacji, ale przez całe swoje życie. A podobnie jak Dawid, Chrystus też był prześladowany przez przywódców Izraela. Był fałszywie oskarżany, był skazany. Ale różnica polega na tym, że Dawid prosił o osąd, żeby uratować jego życie, a Jezus wziął na siebie Boży sąd po to, żeby uratować nasze życie. Przyjął na siebie naszą nieprawość. Został ukrzyżowany. Ale Bóg też przyznał mu słuszność. Usprawiedliwił go w pewnym sensie. Czyli potwierdził jego sprawiedliwość przez to, że zbudził go z martwych. Czyli publicznie potwierdził, że on jest jego synem, że jest niewinny, że jest tym, za kogo się podawał. I tylko jego sprawiedliwość może nas uratować przed Bożym gniewem. I warto mieć to w pamięci, kiedy czytamy takie słowa, gdzie Dawid powołuje się na swoją sprawiedliwość, bo on to robił w konkretnej sytuacji. Wobec kogoś, kto fałszywie oskarżał, to tak jakby w jednej rozprawie wygrał właśnie swoim przeciwnikiem. Ale wiemy o tym, że w jego życiu także było wiele sytuacji, w których mógłby być skazany. W naszym życiu też. Jest wiele rzeczy, za które moglibyśmy być oskarżeni. Tak jak Dawid później wyrządził zło nawet temu, kto mu wiernie służył. Uriaszowi. Odebrał mu żonę, a potem życie. Nasze ręce też bywają splamione bezprawiem. Ten, którego Biblia nazywa oskarżycielem, mógłby o nas co nieco powiedzieć. Mówię tu o szatanie. I część biblistów widzi także w tym psalmie takie duchowe przesłanie, mówiąc, że kurz, ten przeciwnik, on przedstawia szatana. To nawet bierze się właśnie z tego znaczenia tego słowa, nie wchodzą w szczegóły. Ale oczywiście to był konkretny człowiek, który był w życiu Dawida i go oskarżał, ale mógł być taką zapowiedzią szatana, przedstawiać szatana. Mógł pokazywać tego, kto, tak jak lew, chce nas rozszarpać. Szatan jest nazywany lwem, który chce nas pożreć. I potrzebujemy ratunku. Ratunku, który przychodzi nie dzięki naszej sprawiedliwości, ale jedynie dzięki Bożej sprawiedliwości. Dzięki sprawiedliwemu życiu Chrystusa i dzięki temu, że w Jego śmierci Jego sprawiedliwość została dopełniona. Tak jak niedawno w Galacjan czytaliśmy o tym, że właśnie przez śmierć Chrystusa, Jego śmierć uwalnia nas od prawa, od wymagań prawa, uwalnia tych, którzy w Niego wierzą. Bo Chrystus zapłacił za to, że my to prawo złamaliśmy. I właśnie Boża sprawiedliwość jest w tym psalmie mocno podkreślana. Od 10 do 12 wersetu jest takich 6 opisów sprawiedliwego panowania Boga. Zaczyna się od tego, że bada serca i nerki. Serca i nerki to w hebrajskim myśli, intencje, zamiary. I to odróżnia Boga od ziemskich sędziów, bo ziemscy sędziowie mogą tylko polegać na zeznaniach świadków, muszą jakoś oceniać, czy są prawdziwe, czy nie. Na jakichś przesłankach, które też muszą jakoś weryfikować, badać. Bóg jest innym sędzią. On zna i wie doskonale, co się wydarzyło i wie doskonale, co było i co jest w naszym sercu. On wie nawet, dlaczego coś robimy, jeżeli robimy coś dobrego dla innych. On wie, czy pomagamy innym z miłości, czy pomagamy po to, żeby komuś to pokazać, albo żeby ktoś się odczepił, dał nam spokój. Tak jak w tej przypowieści, kiedy Jezus mówi o płaczowej wdowie, o wdowie, która nalegała na sędziego, żeby ją obronił, a ten w końcu dla spokoju, żeby już je odczepiła, załatwił jej sprawę. Dalej, 11 werset. Skupia się na Bożej ochronie. Czytamy o Bogu jako o tym, który jest tarczą i który wybawia tych, którzy są prawego serca. Więc cały czas ta tematyka wojenna, tematyka taka prawna, sądownicza. A jak mówi potem 12 werset, jest to sędzia, który codziennie pała gniewem. Więc znowu sędzia, znowu wojownik. I to pokazuje, że Bóg nie jest obojętny na zło. Tak czasem może ludziom się wydawać i czasem tak mówią, że dlaczego Bóg nic nie robi? Tak jakby był obojętny. Na wojny, na kradzieże, na morderstwa. Ale czytamy, że zło wzbudza w nim gniew. Jak mówi list do Rzymian w 2 rozdziale, ten gniew gromadzi się na dzień sądu. Czytamy tam o tym, że przez swoją zatwardziałość ludzie gromadzą sobie gniew na dzień Bożego sądu. I ten gniew zbiera się także z powodu tego, co było powodem tego psalmu, z powodu właśnie fałszywych oskarżeń. Ojcem fałszywych oskarżeń jest diabeł. To on zasiał w tym świecie zwątpienie, wątpliwość w Bożą dobroć, w Boże Słowo. I dzisiaj wielu ludzi szydzi także z Bożych wartości. przedstawia biblijną moralność jako taką przestarzałą, jako coś, co może było dobre kiedyś, ale dzisiaj, w XXI wieku, dzisiaj, jak nauka nam tyle już powiedziała, i chrześcijanie i kościoły są przedstawiane jako ci, którzy są przeciwni nauce, przeciwni postępowi, przeciwni ludzkości, człowiekowi. I to jest to, o czym Jezus już mówi na początku, że będziemy oskarżani o wszelkie zło. I tak było od początku, że chrześcijanie byli oskarżani na przykład, że są zagrożeniem dla władzy, że są zagrożeniem dla porządku publicznego, że są ateistami, bo odrzucają innych bogów. W części krajów nawet nazywa się ich, czy oskarża się ich o to, że są zdrajcami, że działają na rzecz innych państw, interesów obcych państw. Czasem oskarża się ich o to, że są terrorystami. A wtedy łatwo nastawić ludzi na chrześcijan. I czasem takie oskarżenia prowadzą do prześladowań na świecie. Ale nadchodzi sąd. Pan przyjdzie kiedyś na sąd. Dlatego, że Boży gniew nie jest takim gniewem, który mija z czasem. Bóg nie jest człowiekiem, który wybucha gniewem, a potem się uspokaja i mówi sobie, no trochę przeholowałem. Jeżeli Bóg wybucha gniewem, to ten gniew nie maleje. On się gromadzi i cały czas jest ten sam poziom. I jedyny sposób, żeby go uniknąć, widzimy dalej w 13 wersecie. Że przeciwnicy unikną zniszczenia tylko pod tym warunkiem, że się nawrócą. Tylko jeżeli zaufają i poddadzą swoje życie Chrystusowi. I w tej ostatniej części psalmu widzimy, co stanie się z tymi, którzy tego nie zrobią. 13 i 14 werset mówią o Bożej odpłacie, a potem kolejne wersety mówią o przykrych konsekwencjach ich działania. I zwróćmy uwagę, że Dawid, że to nie jest prośba Dawida. On się tutaj nie modli o to, że Bóg to zrobił. On opisuje, że Bóg zrobi te rzeczy, opisuje, co się stanie, jeżeli przeciwnik się nie nawróci. Zobaczmy 13, 14 werset. Jeśli ktoś się nie nawróci, miecz swój on wyostrzy. Przygotuje na niego pociski śmiertelne, sporządzi sobie ogniste strzały. Tutaj może być trochę ciężko zauważyć, o kim mówią te słowa. Czy słowa o mieczu, pociskach i strzałach są o Bogu, czy są o człowieku, który się nie nawróci. Tutaj trudność bierze się z tego, że język hebrajski nie zawsze nam mówi o tym, że zmienia się osoba, o której mówi tekst. Natomiast łatwiej to odczytać, kiedy pamiętamy i zobaczymy, że to jest kontynuacja poprzedniego wersetu. Czyli, że Bóg gniewa się każdego dnia, a jeżeli człowiek się nie nawróci, to Bóg wyostrzy swój miecz. To Bóg przygotuje na niego śmiertelne pociski i ogniste strzały. I to wszystko to są opisy takiego odechłego Bożego sądu. Biblia często używa podobnych zwrotów właśnie tam, gdzie mowa jest o Bożym działaniu. Dlatego, że Bóg nie tylko gromadzi swój gniew, On przygotowuje się, żeby wykonać swój sąd. I Boży sąd nie polega tylko na tym, że człowiek poniesie konsekwencje swoich grzechów. To też jest prawdą, to też za chwilkę zobaczymy. Ale Boży sąd to także aktywne działanie Boga. Niektórzy opisują Boży sąd tak, jakby to był tylko polegało tylko na tym, że Bóg się wycofuje. Że zostawia człowieka samemu sobie. Że człowiek tylko mierzy się z tym, co sam zrobił, tak jakby wypija to, co sam sobie naważył. Ale Biblia opisuje Boga jako nie tylko sędziego, ale także jako tego, który egzekwuje ten sąd. Bo właśnie widzimy w 13 i 14 wersecie, w takim mocnym opisie, na tyle mocnym, że niektórzy właśnie mówią, że to chyba nie jest o Bogu. Dlatego mówią, że to jest o człowieku. Ale człowieka opisuje dopiero werset 15. I tutaj zmianę sugeruje takie słowo krótkie oto. Ono często wskazuje na to, że jest jakaś zmiana, na przykład podmiotu tego, o którym jest mowa. I tutaj widzimy już skutki tego niesprawiedliwego postępowania od 15 do 17 wersetu. Oto tamten poczuł nieprawość. Brzemienny jest udręką i rodzi podstęp. Wykopał dół i pogłębił go, lecz wpadł do jamy, którą przygotował. Jego złość obróci się na jego głowę, jego gwałt spadnie mu na ciemię. Ten 15 werset używa takiego obrazu poczęcia i narodzin dziecka. Czytamy, że bezbożny zaczyna od poczęcia nieprawości, potem staje się brzemienny udręką lub intrygą, a na końcu rodzi podstęp albo oszustwo. To też pokazuje, że chodzi o jakąś intrygę, o coś, co wiąże się ze słowami przeciwnika. I pokazuje, że bezbożni są tak napełnieni złem, jak ciężarna kobieta, która ma urodzić. To trochę w podobny sposób pisze o tym Jakub w pierwszym rozdziale swojego listu. On też w 15 wersecie używa takiego języka poczęcia i rodzenia, z tym, że tam pisze o tym, że zaczyna się od poczęcia przez porządliwość. Ta porządliwość rodzi grzech. I potem Jakub idzie dalej, że kiedy grzech dojrzeje, to rodzi śmierć. Taki mocny kontrast. Bo metafora tego, co prowadzi do życia, poczęcia i narodzin, ale końcem jest śmierć, coś przeciwnego. Potem wersety 16-17 pokazują taką dosyć znaną mądrość, która często występuje jako przysłowie w Starym Testamencie, także występuje jako przysłowie w wielu językach, kulturach. W języku polskim jest przysłowie, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. To jest znane w wielu kulturach, pochodzi właśnie z Biblii. I mimo tego, że to jest tak znane, to wiele osób łudzi się, że im się uda tego uniknąć. I przykłady tego widzimy też w Biblii. Widzimy na przykład w księdze Estery, Hamana, urzędnika, który przygotował szybienicę dla Żyda Mordochaja, a potem sam na niej zawisł. W księdze Daniela podobnie. Dworzanie wymagają na królu, żeby nakazał czy zakazał właściwie modlitwy do kogokolwiek innego poza królem. Myśleli o tym, że wtedy Daniel będzie skazany, bo Dawid się modlił, więc wiedzieli o tym, że będzie się dalej modlił. I król w wyniku tego wrzucił Dawida do lwiej jamy, ale Bóg go uratował. Ale potem król wrzucił do tej jamy tych, którzy spiskowali przeciwko Danielowi. I ich Bóg już nie uratował. I podobnie, trochę podobnie było w historii Dawida i Saula. Natomiast tutaj wpadnięcie do dołka trwało trochę dłużej. Trwało kilkanaście lat. Bo początkowo Dawid był dowódcą wojsk Saula i Saulowi zaczęło się nie podobać to, że Dawid zyskuje popularność, że staje się taki lubiany przez naród. Więc Saul wysłał Dawida do walki z Filistynami. Nie dlatego, żeby ich pokonać, ale dlatego, że myślał, że Filistyni pokonają, a przynajmniej zabiją Dawida. Ale stało się inaczej. I dzięki temu Dawid zyskiwał popularność, a Saul jeszcze bardziej go nienawidził. I tutaj zaczęła się ta historia ucieczki Dawida od Saula. I Saul dalej kopał ten dół, coraz większy dół pod Dawidem, ale ostatecznie to Saul i jego synowie zginęli z ręki właśnie Filistynów. Czyli tego narodu, który Saul myślał, że pokona i zabije Dawida. Wpadł do dołu, który wcześniej sam zaplanował na Dawida. I to jest też prawda na temat diabła. To on wszedł w Judasza po to, żeby on wydał Jezusa żydowskim przywódcom, więc doprowadził w ten sposób do jego krzyżowania, ale w ten sposób doprowadził do swojej klęski. Bo przed tym, jak Jezus poszedł na krzyż, powiedział, że teraz odbywa się sąd nad tym światem i teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Właśnie przez jego ukrzyżowanie. Czyli złość diabła obróciła się na jego głowę, bo Jezus zmiażdżył jego głowę na krzyżu, rozbroił jego moc. Dlatego tak jak psalmista Dawid możemy uwielbiać Boga za jego sprawiedliwość, bo jego sprawiedliwość broni nas przed przeciwnikiem i przed fałszywymi oskarżeniami. Ale broni nas także przed potępieniem za nasze grzechy, bo Chrystus wszedł w nasze miejsce. Więc ten psalm pokazuje nam Bożą sprawiedliwość w kontekście właśnie fałszywych oskarżeń. Pokazuje reakcję Dawida i pokazuje, jak Bóg reaguje na takie sytuacje. I warto uczyć się od Dawida nie tylko modlitwy o ratunek, warto uczyć się gotowości do badania własnej postawy. Żeby nie tylko domagać się sprawiedliwości na swoją korzyść, ale uczciwie przeglądać się swojej postawy i prosić o Bożą interwencję, jeżeli faktycznie nie widzimy w sobie winy. Ten psalm pokazuje także Boga jako sprawiedliwego sędziego, jako wojownika. Jako tego, kto siedzi na tronie i który prędzej czy później osądzi niewinnych. I kto nie jest obojętny na krzywdę, bo każdy grzech wzbudza w nim gniew. Jeżeli ktoś się nie nawróci, doświadczy jego mocy. Doświadczy też zła, które sam planował albo życzył komuś innemu. Ale przy tym pamiętajmy o tym, że przed Bogiem nikt nie może polegać na swojej niewinności. W jakiejś konkretnej sprawie możemy być ofiarą, a nie sprawcą, ale przed Bogiem nikt nie może powołać się na swoją czystość. Więc ostatecznie nadzieja na schronienie w Bogu jest tylko w tym, że to Chrystus przyjął na siebie Boży sąd. W ten sposób rozprawił się z naszym oskarżycielem. Szatan nie może nas już o nic oskarżyć. Dlatego jego złość obróci się tylko przeciwko niemu. Bo Bóg jest tarczą i zbawieniem. I możemy go uwielbiać za jego sprawiedliwość. Amen.